Cześć kochani, witam was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypomnę wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio 2-3 odcinki w tygodniu, nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku. Mamy również dwie grupy na Facebooku, a wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem. Jeżeli wolicie formę podcastów, to pamiętajcie, że odcinki znajdziecie również na Spotify, na Apple Podcasts i na innych platformach podcastowych. Zapraszam. Przywidz to niewielka kaszubska miejscowość położona w powiecie gdańskim w województwie pomorskim. Od Gdańska, stolicy województwa, oddalona jest o zaledwie 30 kilometrów. Mieszkał tam Piotr Sikora wraz ze swoimi rodzicami Stanisławą i Marianem. Ojciec Piotra prowadził w oddalonej o 17 km od Przywidza miejscowości Egiertowo stację benzynową. Był jej ajentem, a biznes ten prowadził na spółkę z kolegą. 21-letni Piotr pracował na stacji ojca, dojeżdżał do niej samochodem, zmieniał się w pracy z ojcem i innymi pracownikami. Chłopak chętnie pomagał w prowadzeniu biznesu, był bardzo lubiany i mówiło się, że był również uczynny i bardzo sympatyczny. Jak na swój wiek, był dojrzały i samodzielny. Chłopak najpierw ukończył zasadniczą szkołę zawodową, następnie kontynuował edukację w technikum dla dorosłych. Zaraz po zdanej maturze rozpoczął zaoczne studia z zakresu resocjalizacji na jednej z gdańskich uczelni prywatnych. Z uwagi na to, że później zrobił maturę, zaczął studiować dopiero w wieku 21 lat, czyli studia rozpoczął w październiku 2004 roku. We wtorek, 2 listopada 2004 roku, w dzień zaduszny, Piotr pracował na popołudniowej zmianie. Stacja paliw Orlen, której ajentem byli jego ojciec Marian Sikora oraz jego wspólnik, znajdowała się przy drodze krajowej numer 20. Trasa ta była bardzo popularna wśród kierowców, dlatego na stacji paliw cały czas panował bardzo duży ruch. Tego dnia, po zakończeniu zmiany, Piotr Sikora miał podliczyć dzienny utarg i zamknąć stację o godzinie 20. Po posprzątaniu, podliczeniu kasy i przygotowaniu stacji do pracy następnego dnia, chłopak powinien pojawić się w domu około godziny 21. Kiedy jednak nie zjawił się w domu o zwykłej porze, rodzice zaczęli się niepokoić. O godzinie 22 byli już mocno zdenerwowani. Wówczas, właśnie około godziny 22, do domu państwa Sikorów zadzwonił kolega Piotra. Pytał, czy chłopak jest w domu, ponieważ nie może się do niego dodzwonić ani na komórkę, ani na stację benzynową. Z tego względu ojciec postanowił pojechać na stację i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Najpierw zadzwonił na komórkę syna oraz na telefon stacjonarny na stacji. Nie było żadnego odzewu. Dlatego mężczyzna wsiadł do samochodu i ruszył w kierunku Egiertowa. Gdy pan Sikora zjawił się na miejscu, było około godziny 23. Mężczyzna zaparkował przed budynkiem stacji i podszedł bliżej. Od razu zauważył auto syna zaparkowane w pobliżu, ale Piotra nigdzie nie było. Przez okno w budynku stacji zauważył leżącego na podłodze syna. Światło było włączone, dlatego ojciec widział wnętrze pomieszczenia. Najpierw dostrzegł nogi swojego syna. Natychmiast szarpnął za klamkę. Stacja była zamknięta. Przy pomocy zapasowego klucza dostał się do środka. Towarzyszył mu znajomy, który mieszkał w domu znajdującym się w pobliżu stacji. Pan Marian poprosił tego człowieka o pomoc przy wejściu na stację. Chciał, żeby ktoś mu towarzyszył. Pan Marian znalazł nieprzytomnego syna. Piotr leżał na podłodze koło drzwi w budynku stacji. Jego głowa była zmasakrowana i pokryta ogromną ilością krwi. Całe zaplecze było we krwi. Podłoga, ściany, lodówka. Ojciec natychmiast powiadomił pogotowie, które przetransportowało syna do szpitala w Kartuzach. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 21-letni Piotr Sikora zmarł o 3 nad ranem 3 listopada 2004 roku. Sprawą zabójstwa 21-letniego studenta zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, ale po pewnym czasie sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Ustalono, że chłopak został pobity. Dwukrotnie uderzono go w głowę tępym narzędziem po obu stronach głowy. Sprawca lub sprawcy z pewnością mieli na celu rabunek, a chłopak stanął im na drodze. Sprawcy ukradli szufladę z kasy z zawartością 1200 zł. Dziwnym wydaje się fakt, że zabójcy nie zabrali 6000 zł, które znajdowały się w sejfie na terenie sklepu. Klucz do tego sejfu znajdował się w bardzo łatwo dostępnym miejscu. Sprawca mógł bez żadnego problemu sięgnąć po niego i zabrać dużo więcej pieniędzy, niż zdołał ukraść. Dlaczego tego nie zrobił? Nasuwać to może podejrzenie, że ktoś ich spłoszył, dlatego być może jest jakiś świadek, który widział sprawcę lub sprawców, ale do dzisiaj milczy. Albo rabunek był niejako przy okazji, a celem sprawców było zabójstwo, natomiast kradzież była niejako przy okazji. Choć osobiście uważam, że pierwsza wersja jest jednak bardziej prawdopodobna. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami okolicy, sprawdzali wszelkie ślady, które mogłyby naprowadzić na trop mordercy. Sprawdzono również wyciągi z kasy na stacji. Okazało się, że po godzinie 20 przeprowadzono na kasie dwie transakcje. Pierwsza to sprzedaż paliwa o godzinie 25 i za tę sprzedaż wystawiona została faktura. Kolejnej, a zarazem ostatniej płatności w sklepie dokonano o godzinie 20.12. Wydany został wówczas paragon za sprzedaż butelki wody na kwotę złoty 80. Na podstawie danych z faktury policji udało się dotrzeć do mężczyzny, który kupował paliwo o godzinie 25. Człowiek ten zeznał, że kiedy wychodził ze stacji, widział w pobliżu budynku zaparkowany biały samochód typu kombi. Taki sam pojazd widzieli również inni świadkowie. Z uwagi na to, że był to jesienny wieczór, było już ciemno i pojazd widziany był przy nienaturalnym świetle latarni, świadkowie mogli się pomylić, dlatego w tym przypadku nie ma całkowitej pewności co do koloru pojazdu. Mógł on być zarówno biały, jak i beżowy, czy też ewentualnie żółty. Z pewnością jednak kolor lakieru był jasny. Samochód z otwartą klapą silnika stał zaparkowany bardzo blisko budynku stacji. Wyglądało to tak, jakby komuś zepsuł się samochód i człowiek ten próbował go naprawić. Kierowca tego samochodu rozmawiał z kimś przez telefon komórkowy. Świadkowie zapamiętali, że przy wspomnianym samochodzie nie było prawdziwych tablic rejestracyjnych. Do samochodu przytwierdzone były kartonowe tablice, na których ręcznie wypisano najprawdopodobniej fałszywe numery. Ten samochód widziano jeszcze później, jak jechał w kierunku Gdyni. Na podstawie zeznań świadków udało się stworzyć portret pamięciowy człowieka z białego samochodu. Rodzice Piotra nie rozpoznali tego człowieka z portretu. Na policję nie zgłosił się również nikt, kto rozpoznałby tego człowieka. Na podstawie tego, jak mężczyznę zapamiętali świadkowie, powstał jego portret pamięciowy i według opisu mężczyzna miał wówczas 35 lat lub więcej, czyli dziś ma około 53, może 55 lat. Miał 1,75 m wzrostu i lekko pochyloną sylwetkę. Wiele wskazuje na to, że Piotr mógł znać tego człowieka, ponieważ kiedy ktoś zapytał go o drogę do miejscowości Roztoki, Piotr wskazał na kierowcę białego samochodu i powiedział pytającemu, że ten człowiek w samochodzie wie, jak do tej miejscowości dojechać. Skąd Piotr wiedziałby, że ten kierowca zna odpowiedź na pytanie, gdyby nie znał tego człowieka? Po kilku dniach od zabójstwa w lesie przy trasie Egiertowo-Żukowo znaleziono szufladę ze sklepowej kasy ze stacji benzynowej. Oczywiście była opróżniona. W tym samym miejscu znaleziono również młotek, który z pewnością należał do sprawcy. I było to najprawdopodobniej narzędzie zbrodni. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ jedne źródła wskazują, że nie znaleziono na nim żadnych śladów krwi, a inne przekazują zupełnie przeciwne informacje, że młotek był zakrwawiony. Myślę, że możemy jednak założyć, że było to jednak narzędzie zbrodni, ponieważ mówiła o tym pani prokurator w magazynie kryminalnym 997. W pobliżu tych przedmiotów znaleziono również kartonik z fałszywymi numerami rejestracyjnymi, dlatego możemy być właściwie pewni, że mężczyzna, który naprawiał samochód, czy też udawał, że go naprawia w pobliżu stacji, jest zabójcą Piotra, bo właśnie on miał taką fałszywą rejestrację zapisaną na kartonie, dlatego znalezienie tej rejestracji obok narzędzia zbrodni nie może być przypadkowe. Policjanci apelowali w mediach, by zgłosiły się do nich osoby, które przebywały w Egertowie w okolicy stacji benzynowej w dniu 2 listopada 2004 roku, w dniu napaści między godziną 18 a 20. Koncern PKN Orlen wyznaczył nawet nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawcy. Nikt jednak do tej pory nie przekazał informacji, które przyniosłyby jakiś przełom w tej sprawie. Policja zakładała, że prawdopodobnie po tym, gdy Piotr zamknął stację, kierowca białego samochodu zapukał jeszcze do środka i poprosił o sprzedaż wody. Wówczas napastnik zaatakował zaskoczonego i bezbronnego chłopaka. Według obowiązujących wówczas na stacjach paliw procedur, na zmianie nie powinien znajdować się tylko jeden pracownik. Pech chciał, że tego dnia o godzinie 18 współpracownik Piotra wyszedł wcześniej z pracy. Dosłownie kilka minut później na stacji pojawił się samochód, który stał tam nieco ponad 2 godziny. I jak już wiemy, w tym samochodzie znajdował się sprawca zabójstwa Piotra. Policjanci sprawdzili alibi współpracownika Piotra, który wyszedł ze stacji wcześniej niż powinien w dniu zabójstwa. Młody mężczyzna brał udział w próbie zespołu folklorystycznego w Kościerzynie i jego alibi potwierdziło wiele osób. Policjanci zabezpieczyli na miejscu zbrodni bardzo wiele śladów. Dysponują odciskami palców mordercy, śladami butów oraz profilem DNA. Dotychczasowe porównania nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o to, kto zabił Piotra Sikorę. Ojciec chłopaka uważa, że nie był to przypadkowy napad, ale został on bardzo dokładnie zaplanowany. Osoba, czy też osoby napadające na stację musiały wiedzieć, że Piotr będzie na stacji sam. Pan Marian Sikora uważa również, że morderca jego syna zasługuje tylko na jedną karę. Karę śmierci. Ale ustawodawca nie przewiduje jej w polskim kodeksie karnym. W najbliższej okolicy Egiertowa nie było podobnych nierozwiązanych spraw napaści na stacje benzynowe. Były inne włamania, inne rabunki, ale tamte sprawy zostały rozwiązane, a sprawcy z całą pewnością nie brali udziału w zabójstwie Piotra. Porównano materiał dowodowy z tamtymi sprawcami i wyniki były negatywne. Policja przypuszcza więc, że stacja w Egiertowie została wybrana nieprzypadkowo. Po pewnym czasie od zbrodni ojciec ofiary otrzymał anonimową wiadomość o tym, że zabójcy jego syna należy szukać w miejscowości Chopowo. Nie wiadomo, kto był autorem tej wiadomości, ale policjanci sprawdzili ten trop bez rezultatu. Rodzice poprosili również o pomoc jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego i on również wskazał Chopowo jako kierunek poszukiwań zabójcy. Rodzice łapali się wszelkich sposobów poznania nazwiska sprawcy, ale do dziś nie wiemy, kto zamordował Piotra. Muszę przyznać, że ta sprawa naprawdę bardzo mnie poruszyła, ponieważ doszło tu do zabójstwa młodego chłopaka, który bardzo ciężko pracował na wszystko, co w życiu osiągnął. Chciał też pomagać innym. Rozpoczął studia resocjalizacyjne, mając pewnie nadzieję, że pewnego dnia będzie pomagał przestępcom w powrocie na dobrą drogę. Niestety nie dane było mu skończyć studia, podjąć pracę w zawodzie, bo zwykły bandyta w bestialski sposób odebrał mu życie za 1200 zł. Sprawa zabójstwa Piotra Sikory nadal pozostaje nierozwiązana. Jeśli ktoś z was wie, kto może stać za śmiercią tego 21-latka, proszony jest o kontakt z policją i przekazanie pomocnych informacji. Możecie oczywiście napisać również do mnie na Instagramie, na Facebooku, czy też wysłać maila. Każda, nawet najdrobniejsza informacja może się okazać przełomowa dla tego śledztwa. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!